Radio Wnet, godzina 9.36, to było Guns N' Roses, One in a Million, a my dalej rozmawiamy, bo jest trzecia godzina poranka, w studiu kolejny gość, pan dr Piotr Łysakowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry szanownemu państwu.
Historyk, członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i specjalista od zagadnień niemieckich. Dużo zaczęło się teraz mówić o stosunkach polsko-niemieckich, w związku między innymi z wizytą nowego szefa dyplomacji w Berlinie. Podobno ma być nowy klimat w stosunkach polsko-niemieckich, ale my nie będziemy mówić tylko o sprawach bieżących, tylko będziemy mówić o tym wszystkim, co jest w tle. Pojawia się takie pytanie, czy te konflikty w relacjach polsko-niemieckich, one wynikają z rozbieżnych interesów, czy one wynikają z tego, jak wielu ludzi twierdzi, że nasi niemieccy partnerzy są źle poinformowani i nie do końca wiedzą, co się u nas dzieje. Pan zanalizował to, co niemieckie media pisały o Polsce w ostatnich latach.
To ja myślę, że nasi niemieccy partnerzy, jak to pan ładnie ujął, są bardzo dobrze poinformowani o tym, co się w Polsce dzieje. Raz, że interesują się Polską, no bo muszą się interesować, są naszym najbliższym sąsiadem. Dwa, że mają tutaj bardzo wiele źródeł informacji, począwszy od wszelkich niemieckich instytucji, od aparatu dyplomatycznego, który reprezentuje ambasada i konsulaty, po ludzi życzliwych, tak to eufemistycznie nazwijmy, którzy precyzyjnie informują o tym, co tu się dzieje. Ja się zająłem, zresztą powiedzmy tak, może powiem inaczej, ja się zajmuję prasą niemiecką od zawsze. Teraz ze względu na zmiany polityczne, jakie nastąpiły w Polsce w 2015 roku, zająłem się percepcją, przedstawianiem Polski w niemieckich mediach, generalnie w prasie. Oczywiście też rzuciłem okiem, jeśli tak można powiedzieć, na telewizję. I z tego wychodzi obraz taki bardzo ponury generalnie.
W jakim okresie czasu pan to zbadał?
Ostatnimi, powiedzmy, dwoma latami. To znaczy od wyborów prezydenckich w lecie 2000, od nominacji prezydenckiej, że tak powiem, w lecie 2015 roku do listopada 2017 roku, kiedy upłynęły dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ten obraz jest ponury. Generalnie wygląda na to, że nasi niemieccy przyjaciele, wiedząc, jak jest w Polsce, niekoniecznie chcą ten obraz przedstawić swoim obywatelom, no bo oczywiście prasa niemiecka jest kierowana do Niemców, nie do Polaków, nie do Rosjan, nie do, nie wiem, Amerykanów. Obraz jest absolutnie płaski, jednostronny i to jest mój główny i podstawowy zarzut. Ja jako historyk mam obowiązek wtedy, kiedy przystępuję do analizy jakiegoś materiału, czy też opisywania tego materiału, obejrzeć wszystkie możliwe dostępne źródła i na podstawie tego oglądu, którego dokonam, tak powiem, obraz, jak powiedziałem, przedstawić. Tutaj mamy tak, źródło jest jedno w zasadzie, albo z jednej strony konfliktu politycznego, no bo mamy konflikt polityczny w Polsce bardzo wyraźny. I przedstawia się tylko i wyłącznie niemieckiemu odbiorcy rację jednej strony.
A jakie jest to źródło jedno, z którego korzystają?
No źródło, bo ja podejrzewam tak, że to jest ich własna wiedza selektywnie dobierana, to jest po pierwsze, a drugie to są, że tak powiem, źródła tutaj bezpośrednie, jak powiedziałem wcześniej, źródła, które działają, jeżeli tak to można określić, na terenie Polski. To są pańscy koledzy dziennikarze przeciwni, czy jakby, którym nie odpowiada proces zmian, który w Polsce jest dokonywany, którym nie odpowiadają zmiany, które w Polsce są dokonywane. I oni informują swoich niemieckich kolegów absolutnie jednostronnie. Mechanizm już został parokrotnie opisany. Jak wygląda przedstawienie opinii, przedstawienie sytuacji w Polsce? Z Polski jest transmitowana informacja na przykład o tym, że ja tutaj tworzę taki hipotetyczny obraz, który opiera się na tym, co miało być. Że zamordowano pod Sejmem kogoś, kto tam leżał na asfalcie. Wiemy, że był taki incydent, kiedy pan Diduszko przyszedł, położył się na swoje nieszczęście, czy też na szczęście generalnie został sfilmowany. Ta informacja o zabiciu kogoś, jeszcze raz powtarzam, to jest obraz hipotetyczny, idzie do Niemiec. Niemiecka prasa tę informację powiela, po czym w polskiej prasie demokratycznej, słowa demokratyczna używam w cudzysłowie, pojawia się informacja o tym, że niemiecka prasa informuje o tym, że w sobotę pod Sejmem został zastrzelony pan X, czy też zabity, czy też spałowany. I tak to mniej więcej ten mechanizm wygląda. Jeżeli dodamy do tego, że na przykład w Die Zeit mają swój kącik, tak to nazwijmy eufemistycznie, dziennikarze Gazety Wyborczej, no to jeśli ktoś ma możliwość, proszę zajrzeć sobie do archiwum elektronicznego Gazety Die Zeit, zobaczyć, jak są relacjonowane sytuacje, jak jest relacjonowana sytuacja w Polsce, wtedy będzie miał, każdy, kto będzie chciał to zrobić, będzie miał pełen obraz tego, tego wszystkiego. Jeśli do tego dojdziemy, dodamy takie daleko idące niezrozumienie, bo my mówimy różnymi językami, Polacy, Niemcy. Nie mówię o polskim i niemieckim, tylko mówię o różnych językach w sferze i symboliki, i w sferze zrozumienia poszczególnych pojęć. Jeżeli do tego dodamy właśnie ten brak zrozumienia we wzajemnej rozmowie, bo ta rozmowa istnieje, tylko że ona jest słaba, bo to nie jest dialog, tylko to jest rozmowa, czasami mijająca się. No to wtedy mamy taki bardzo ponury obraz, który prowadzi mnie do konstatacji tego typu, że będzie bardzo trudno właśnie znaleźć wspólny język w tej naszej rozmowie. Jeszcze raz mówię, nie dialogu.
Czy można te niemieckie media i ich relacje o Polsce jakoś podzielić, jeśli chodzi o tak pod względem niemieckich podziałów politycznych? Czyli krótko mówiąc, czy jest tak, że w Niemczech konserwatyści mówią innym językiem niż lewica, liberałowie mówią innym językiem niż chadecy, czy tutaj jest jednolity ton?
Nie, tutaj się w ogóle generalnie, że tak powiem, przecinają te narracje. To znaczy, ton jest podstawowy, jeśli przyjmiemy za podstawowy taki kierunek, to ton jest taki, no w Polsce jest zagrożona demokracja. To jest powtarzane jak mantra. Otóż dlaczego jest zagrożona demokracja? I to też powtarzają wszystkie media. O krótkiej statystyce może za chwilę. Jest przyjęty normatyw, jak powiedziałem. W Polsce jest zagrożona demokracja, w Polsce jest zagrożona wolność słowa. No dlaczego jest na przykład zagrożona wolność słowa? Otóż jako główny przykład zagrożenia wolności słowa są podane zmiany personalne, są podawane zmiany personalne w telewizji państwowej. Przy czym absolutnie nie odnosi się w tych wszystkich relacjach dotyczących na przykład tego problemu, nie odnosi się w jakimkolwiek wymiarze do tego, co ci dziennikarze, którzy sami odeszli w części, którzy w części zostali rzeczywiście zwolnieni, co oni wyczyniali przed zmianą władzy w Polsce, a wyczyniali, jak, jeśli ktoś śledził uważnie telewizję państwową przed listopadem 2015 roku, to widział, co się w tej telewizji działo, że tak powiem, jaka ona była obiektywna, jakie ona relacje zamieszczała, co pomijała w swoich relacjach, czego nie pomijała. Na bohaterów wyrastają ci ludzie, w niemieckich mediach, czy wyrastali, bo w tej chwili mediami się zajmują, naszymi mediami, one się zajmują relatywnie mniej, na bohaterów wyrastają ci, którzy potrafili wrzeszczeć na swoich rozmówców z ówczesnej opozycji, a dziś partii rządzącej, którzy potrafili ich wyśmiewać, zakrzykiwać. No to się pojawiają takie konkretne osoby. Jak państwo się zastanowią, o kim mówię, to na pewno będą wiedzieli, o kim mówię. Ja nie chcę tu używać nazwisk i nie z obawy, tylko to po prostu nie ma najmniejszego sensu, żeby robić tym pseudodziennikarzom, czy też osobom, które sprzeniewierzyły się niezależności dziennikarskiej reklamy. I to jest jedno. Drugie to jest, i tutaj może krótka statystyka, o której przed chwilą mówiłem, to jest to, że na przestrzeni tych ponad 2 lat w tytułach, które przejrzałem, a tych tytułów było kilkanaście, dobrze w okolicach 20, może nawet jeszcze więcej, mieliśmy obiektywnych artykułów o Polsce, czy też jakby prezentujących opinie obu stron sporu politycznego i zwracających uwagę na pewne nieprawidłowości, które miały miejsce w Polsce przed listopadem 2015 roku. To było, jeżeli było ich 10 na 1000, no dobrze ponad 1000, jeżeli było ich 10, to byłoby dobrze, a było ich generalnie mniej. Nie zwraca się uwagi na to, że dzisiaj rządzący, jakby niezależnie od tego, jak my ich oceniamy, ale mówię tutaj o faktach, nie zwraca się uwagi, że dzisiaj rządzący przywrócili, czy starają się przywrócić, bo to jest oczywiście proces, podmiotowość normalnemu, używam słowa normalny też w cudzysłowie, normalnemu Polakowi. Nie zwraca się uwagi, że przywraca się dumę narodową, a w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. A jeżeli się zwraca, to zwraca się w tym kontekście, że to jest absolutnie negatywne, no bo budzi demony nacjonalizmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uwzględnia się i nagłaśnia się z tego, co się w Polsce dzieje, zdarzenia absolutnie marginalne, nie zwracając uwagi na generalny proces, na euroentuzjazm Polaków, bo ten euroentuzjazm niezależnie też od tego, jak oceniamy samą Unię Europejską i jej funkcjonowanie, bo ten euroentuzjazm, czy też sympatia do Unii Europejskiej istnieje. To trudno, że tak powiem, tutaj dyskutować na ten temat. I tak to mniej więcej wygląda. Nie ma różnic ideologicznych, oni generalnie biją w jeden bęben, dmą w jedną trąbę, jeżeli tak to można powiedzieć. I wygląda to z mojego punktu widzenia bardzo źle, prawdę mówiąc.
Czy pana raport jest gdzieś do przeczytania? Czy on został gdzieś opublikowany?
Ja go opublikowałem na swoim blogu, który mam w Tysolu. Postaram się, będę się starał go opublikować w roczniku polsko-niemieckim w takiej rozszerzonej wersji, w rozszerzonej formie. Mam nadzieję, że to się uda.
Ja mam nadzieję, że przynajmniej na stronie Radia Wnet albo w Kurierze Wnet też jakaś część przynajmniej będzie mogła się pojawić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dr Piotr Łysakowski, historyk, członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i ekspert od spraw niemieckich, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy za wizytę w poranku. Jest godzina 9:46, a my dalej jedziemy z Porankiem Wnet w podróży dookoła świata. Proszę państwa, jak popatrzy się na mapę Europy i świata, to jest tak, że jest taki pas Afryka Północna i potem Bliski Wschód, który otacza nas świat szeroko pojętego zachodu od południowego wschodu, i to są takie miejsca, gdzie zawsze coś się dzieje. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o wydarzeniach w Tunezji, gdzie kiedyś zaczęła się tak zwana arabska wiosna i gdzie znów są niespokoje, a tymczasem dużo poważniejsze chyba rzeczy i większe niepokoje dzieją się w Syrii, w rejonach zamieszkałych przez Kurdów. W naszym studiu jest pan Witold Repetowicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dziennikarz, reportażysta, podróżnik i człowiek, który wie, bo sam co jakiś czas się o tym przekonuje, chociaż czasem nie jest to łatwe przekonywanie się, co tam się dzieje, co w tej chwili się dzieje i co robi prezydent Turcji.
Turcja napadła na kanton Afrin, to jest jeden z kantonów kurdyjskich, które zostały stworzone na początku tej syryjskiej rewolucji czy wojny domowej po 2011 roku. I znajduje się on w północno-zachodniej części prowincji Aleppo. Tam zamieszkuje około 500 000 Kurdów. Jest to dość jednolity etnicznie teren kurdyjski. No i Turcja, kierując się swoją obsesją antykurdyjską, taką wręcz chorą, zwierzęcą nienawiścią do Kurdów, napadła na ten kanton, twierdząc, że ten kanton zagraża jej, tak? Zagraża Turcji, która mieni się, że ma rzekomo drugą armię NATO, co oczywiście nie jest prawdą, bo i tutaj ta napaść na Afrin dobitnie to pokaże. Pokazała wcześniej inwazja. Turcy już dokonali inwazji wcześniej w Syrii na teren oddzielający Afrin od reszty Rożawy, czyli reszty tych terenów kurdyjskich. Tam chodziło o tereny wokół Jarabulus, Al-Bab. I wtedy chodziło o to, żeby odciąć Afrin od reszty tych terenów kurdyjskich. No teraz Turcja napadła na Afrin, bombarduje w sposób bestialski, bandycki miasta i wioski kurdyjskie kantonu Afrin. Jest bardzo dużo ofiar cywilnych. No, jest tragicznym aspektem tej całej sytuacji jest to, że przynajmniej formalnie ta armia, która dokonała tej napaści, no, jest armią NATO. No, i jest to dość przykre.
Tutaj mamy splątane interesy USA, Rosja. Jak te kraje odnoszą się do tego, co w tej chwili robi prezydent Turcji?
Więc Rosja jest bardzo zadowolona z tego obrotu sytuacji, ponieważ dzięki tej napaści tureckiej na Afrin jest wbity klin między Stany Zjednoczone a Kurdów. Stany Zjednoczone przez cały 2017 rok intensyfikowały współpracę z zdominowanymi przez syryjskich Kurdów syryjskimi siłami demokratycznymi, to właśnie te siły odegrały kluczową rolę w pokonaniu państwa islamskiego w Syrii, zdobywając po 4 miesiącach boju Rakkę, wcześniej po 2 miesiącach boju miasto Manbij, zdobywając między innymi największą tamę w Syrii, Tabkę, opanowując lewą stronę Doliny Eufratu w prowincji Deir ez-Zor i tak dalej, i tak dalej. Więc przez cały 2017 rok zwiększała się ta współpraca amerykańsko-kurdyjska. Amerykanie zresztą założyli na terenach tych opanowanych przez Kurdów 7 swoich baz wojskowych. No i oczywiście Rosji się to nie podobało. Rosja chciałaby przejąć patronat nad Kurdami. No więc od dawna starała się podpuścić Turków, żeby postawić Amerykanów w takiej niezręcznej sytuacji. Z jednej strony członek NATO, tak, Turcja, z drugiej strony Kurdowie. Więc Amerykanie są w tej chwili postawieni pod ścianą właśnie, jeżeli chodzi o ten wybór między jednym sojusznikiem, który jest wiarygodnym, ale niesformalizowanym sojusznikiem, czyli SDF, i drugim sojusznikiem, który jest sformalizowanym, ale niewiarygodnym. No więc Rosja Rosji się wydaje, że to zręcznie rozegrała, ale Kurdowie też to widzą, jaka jest tutaj rola Rosji. I już jednoznacznie Kurdowie syryjscy ocenili rolę Rosji jako zdradziecką rolę wobec nich. Natomiast Turcja gotowa jest gotowa była i jest do wszystkiego, do zapłaty wszystkim, żeby tylko uzyskać od Rosji zielone światło na ten atak na Kurdów, no bo bez pozwolenia Rosji nie mogłaby dokonać tego ataku, więc ten atak na Kurdów Afrin wiąże się z jeszcze większym zacieśnieniem sojuszu turecko-rosyjskiego, co jest totalnie niespójne z członkostwem Turcji w NATO. W ciągu tych 5 dni tego napadu na Afrin, no dzisiaj Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło finalizację kontraktu dotyczącego zakupu przez i dostaw systemu S-400, systemu obrony przeciwrakietowej dla Turcji. Także członek NATO będzie miał rosyjski system obrony przeciwrakietowej, co jest jakimś totalnym absurdem. A kilka dni temu też sfinalizowano, już po tej rozpoczęciu tej napaści, sfinalizowano kwestię drugiej nitki Turkish Stream, czyli oznacza to, że turecki system przesyłowy zostanie zintegrowany z rosyjskim, a więc od tej strony Europa nie będzie miała żadnej dywersyfikacji. Tak? To w tym momencie również dotyczy Polski, ponieważ część tego gazu, która szła przez Ukrainę, pójdzie teraz przez Turcję rosyjskiego. Więc to też uderza już bezpośrednio, pośrednio w interesy naszego kraju. Oczywiście jeszcze Turcja zapłaciła zielonym światłem dla wojsk rosyjskich i asadowskich w prowincji Idlib, gdzie toczy się ofensywa wojsk syryjskich przeciwko Al-Kaidzie. No tutaj nie jest tajemnicą, że Al-Kaida w prowincji Idlib i inni dżihadyści byli sojusznikami Turcji, więc Turcja niejako ich sprzedała teraz Rosji i władzom syryjskim. Jest to też świadczy o wiarygodności Turcji. Wcześniej była sojusznikiem, znaczy Al-Kaida również była potrzebna, podobnie jak państwo islamskie Turcji, do najazdów na Kurdów. Państwo Islamskie atakowało miasto Kobane w 2014 roku i ta bitwa o Kobane, czteromiesięczna bitwa o Kobane krwawa, stała się takim symbolem walki przeciwko Państwu Islamskiemu i tam właśnie doszło do punktu zwrotnego w tej wojnie i do zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Natomiast na kanton Afrin właśnie napadały te oddziały Al-Kaidy, Jabhat al-Nusra z prowincji Idlib. I to oczywiście i Turcja ich wspierała, ponieważ Turcja, cała polityka bliskowschodnia Turcji jest nakręcana tą wręcz zwierzęcą chorą nienawiścią wobec Kurdów, tą obsesją antykurdyjską.
Ale przepraszam, czy to jest tylko obsesja, czy to jest też, że oni mają jednak realny interes, żeby zgnieść w zarodku wszelkie możliwości jakiejś kurdyjskiej autonomii w którymkolwiek z tych krajów?
No, poniekąd poniekąd sytuacja tutaj Kurdów, znaczy, poniekąd tak, znaczy tyle, że Kurdowie są na swojej ziemi, Turcy zajęli te tereny kurdyjskie, przyłączyli do Turcji. Mogliby dogadać się z Kurdami. Był proces pokojowy. Jak Erdogan przejął władzę, to rozpoczął się proces pokojowy. Tyle, że Erdogan go przerwał. W 2015 roku było podpisane porozumienie w Dolmabahçe, w pałacu Dolmabahçe w Stambule, porozumienie między Kurdami a władzami tureckimi, które miało wyznaczyć taką mapę drogową dojścia do normalizacji stosunków kurdyjsko-tureckich, ale Erdogan to porozumienie wyrzucił do kosza. I tutaj oczywiście można mówić, że Turcy mają problem z Kurdami, tylko że to jest tego samego typu problem, jak teraz raptem niedawno, wczoraj była rocznica wybuchu powstania styczniowego, więc to jest taki sam problem, jak Rosjanie mieli w 1863 roku z Polską, z Polakami, bo to jest taka sama sytuacja. Więc jest to, czy też taki sam problem, jak Niemcy mieli w 1939-1940 roku w czasie okupacji Polski z Polakami. To jest problem okupanta, najeźdźcy i opresora z narodem, który walczy o swoje podstawowe prawa.
Jest godzina 9:58. Zrozumiałem z tej układanki geopolitycznej, którą pan Witold Repetowicz nam tutaj przedstawił, że Władimir Putin tureckimi rękoma rozgrywa kolejny gambit na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, co na to Ameryka. Na razie rząd amerykański zmaga się z problemami budżetowymi i z tym, że demokraci nie mogą się dogadać z republikanami. To są te przewagi, które reżimy mają nad demokracjami. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Ja nie muszę chyba przypominać naszym słuchaczom, że pan Witold Repetowicz jest też autorem książki Nazywam się Kurdystan. To gdyby ktoś chciał za tymi wszystkimi geopolitycznymi układankami zobaczyć żywych ludzi, należy przeczytać. Bardzo serdecznie dziękuję panu.
Dziękuję
za
bardzo.
Wizytę w Poranku Wnet. Będziemy dalej śledzić, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Antoni Opaliński, dziękuję państwu bardzo. Audycję zrealizował Karol Smyk, wydał Łukasz Jankowski. Jutro Łukasz Jankowski poprowadzi kolejny Poranek Wnet. Premier Mateusz Mazowiecki będzie... Morawiecki, przepraszam, to inna epoka, inne czasy, inny premier. Premier Mateusz Morawiecki będzie występował na forum ekonomicznym w Davos, gdzie będzie przekonywał o mocnym, praworządnym i silnym stanie Rzeczypospolitej. A Poranek Wnet będzie jutro, pojutrze i każdego innego dnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.